Tu Radio Kraków Kultura.
Drodzy Państwo, w studiu Radio Kraków Kultura tradycyjnie goście. No i pierwszy gość już siedzi tutaj z nami. Rafał Mazur, dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie jesteś sam, to może zdradzimy. Nie wiem, czy będzie tutaj jakieś szczeknięcia słychać, ale Mirabelka jest też z nami.
Mirabelka prawie nie szczeka. Czasami wieczorem, jak ktoś za długo stanie pod drzwiami na klatce schodowej, a poza tym jest bardzo cichym pieskiem.
No to być może nie będzie jej słychać, dlatego zdradzamy.
Tak, siedzi tu i pozdrawia tutaj, państwa również serdecznie.
Tak, że mamy tutaj też te pozaczłowiecze istoty. Rafał Mazur, kompozytor, improwizator, filozof. Dziś w tej roli kompozytora, autora muzyki teatralnej, bo o teatrze porozmawiamy. Dziś wokół tego teatru będą się nam toczyć w sumie obydwie godziny. No a pretekstem jest nowy spektakl, który właśnie wszedł na deski teatru w Krakowie imienia Juliusza Słowackiego, Wegetarianka.
Tak jest.
Czytałeś pewnie książkę. Bardzo głośna rzecz. Bookera, autorka południowo-koreańska, autorka, pisarka, nagrodę Bookera dostała za tę książkę. Później przywędrował do niej także literacki Nobel, więc tak, zrobiło się o niej rzeczywiście bardzo, bardzo głośno. W naszym kraju kilka jej książek, kilka tłumaczeń się ukazało, no ale ta Wegetarianka odbiła się najgłośniejszym echem.
Tak, chyba jest taką najbardziej znaną powieścią Han Kang. Czytałem ją oczywiście wiele lat temu. Po przeczytaniu postanowiłem, że muszę coś zrobić, żeby zobaczyć ją w teatrze. Różne zabiegi robiłem, a między innymi dałem ją do przeczytania Pawłowi Miśkiewiczowi.
Naprawdę, czyli to tak, być może trochę za twoją sprawą.
No, przeczytał ją i powiedział, że tego się nie da przedstawić w teatrze, ale dał ją Joaśce Bednarczyk, dramaturzce, która z nami współpracuje. No i drugi impuls również wyszedł ode mnie, bo to ja do niego zadzwoniłem jeszcze, zdaje się, że zanim informacja stała się powszechna, to znaczy taka popularna, bo zadzwonili do mnie również Koreańczycy i powiedziałem, no słuchaj, bo przymierzamy się do tej Wegetarianki, bo Paweł nigdy nie powiedział nie, tylko powiedział, że to ciężkie, no tam, mówię, ona dostała Nobla. Jak teraz tego nie zrobimy, to za chwilę ktoś to zobaczy, no. No i maszyna ruszyła.
Czyli zupełnie przypadkiem pojawił się u nas tutaj główny prowodyr tego całego zamieszania, które na deskach Teatru Słowackiego się wydarzyło. Na pewno impuls, na pewno człowiek, od którego ten impuls wyszedł. Rozmowy z reżyserem, z aktorkami, z aktorami już u nas były. No to w takim razie człowiek, który stworzył muzykę. No i właśnie przed laty tę Wegetariankę przeczytał. Dużo różnych często zupełnie skrajnych opinii na temat tej książki krąży, co nie dziwi, no bo w sumie dobra literatura emocje chyba musi wzbudzać.
No ja myślę, że ona jest trochę niewygodna dla niektórych, którzy by chcieli żyć w takim świecie uporządkowanym, fajnym i w ogóle jakoś tak przejść przez to życie bezkonfliktowo i bezproblemowo. No Han Kang mówi wprost, tego się nie da zrobić. Z różnych powodów oczywiście ona tam wybiera bardzo specyficzne kwestie, ale mówi, no nie da się, po prostu.
Ciebie pewnie jako filozofa, chociaż związanego z trochę inną tradycją, ta książka gdzieś tam prowokuje do poszukiwania wielu różnych...
Szczególnie, bo to jest Korea. To jest krąg kultury konfucjańskiej. I
no
szczerze
właśnie
mówiąc, ja o Han Kang dowiedziałem się od mojej koleżanki Jae Hyun Hong, która mi tą książkę jakby podsunęła, znaczy zaproponowała, powinieneś sobie to przeczytać, bo to właśnie zostało wydane po polsku. Ona pracuje w Koreańskim Centrum Kultury przy Ambasadzie Korei, które to Centrum Kultury mocno wspierało ten spektakl, między innymi sprowadzając instrument tradycyjny. Bo w spektaklu część muzyki jest grana przeze mnie na bardzo tradycyjnym, bardzo starym instrumencie koreańskim komungo. I ja go dostałem po prostu od Centrum Kultury Koreańskiej.
Dostałeś tak w prezencie, czy on wróci tam?
Mamy umowę podpisaną na użyczenie instrumentu bez daty końcowej.
No proszę, no to pięknie.
Także zobaczymy.
Są szanse, że jeszcze coś na nim powstanie, nie tylko muzyka.
Już powstaje, ale na razie nie będę więcej mówił. Znaczy, no nie wiem, czy kiedyś o tym rozmawialiśmy, że rozmawialiśmy tylko w innym miejscu jakby. o tak zwanym koncercie filozoficznym, który powstał w styczniu, a później na chwilę prace stanęły, do czego teraz wracam. I tam Komungo na pewno znajdzie swoje miejsce.
Tak, koncerty filozoficzne to też jedna z aktywności Rafała Mazura, które polecamy i będziemy w takim razie informować, kiedy pojawią się kolejne pierwiosnki tego przedsięwzięcia. Bo rzeczywiście kilka odsłon, odbyło się przecież. Natomiast, ta Korea, nie tylko filozofia, ale też sztuka pansori, z którą miałeś przecież kontakt, a która też jakoś łączy się z tego, co słyszałam, z tym spektaklem, bo spektaklu jako takiego jeszcze sama nie widziałam.
Tak. Sytuacja polegała na tym, że kiedy robiliśmy New Pansori, czyli tak zwaną koreańską operę, przyjechali tutaj artyści koreańscy i ja dołączyłem z Arturem Majewskim, grałem tam muzykę improwizowaną, robiłem aranżację z elektroniką i tak dalej. No to na koncert przyszedł Paweł Miśkiewicz, właśnie wspomniany już. No i po koncercie po prostu wparował tam na zaplecze i mówi: rany boskie, my musimy tą dziewczynę mieć w spektaklu. Ja mówię: no wiesz, problem polega na tym, że to jest parę tysięcy kilometrów, a ona jest gwiazdą w Korei i po prostu jestem przekonany, że jak teraz się ją zapytamy, co robi w grudniu, to nam powie. No i faktycznie tak było. Soyun jest bardzo zajętą osobą, ale to pansori tak weszło Pawłowi w głowę, że mówi: musimy to robić. Oczywiście nie da się tak po prostu nauczyć nawet najbardziej zdolnych aktorów pansori, bo Dominika Bednarczyk świetnie słyszy i również bardzo ma dobre warunki głosowe, ale jest to bardzo specyficzny sposób śpiewania. No więc postawiliśmy raczej na to, żeby Dominika zagrała śpiewaczkę pansori. Nie została śpiewaczką pansori, bo te kilka miesięcy, które dzieliło ten moment, kiedy Paweł zobaczył pansori i usłyszał od premiery, to nie jest czas, kiedy można się nauczyć śpiewać pansori. Ale można nim nasiąknąć, można go zaobserwować, można w jakiś sposób spróbować jako aktor zagrać to. No i Dominika to zrobiła.
Rozumiem,
Dominika Bednarczyk. Zrobiła to w taki sposób, że Jay Hyun, która była na festiwalu, znaczy na spektaklu, zresztą przekazywała mi, to była opinia dyrektora Centrum Kultury, który powiedział, że to, co ta pani zrobiła, to nie było pansori, ale było wspaniałe.
No proszę, to są takie słowa, które mogą tylko i wyłącznie sprowokować to, żeby na spektakl się udać i zobaczyć, co też tam się na tej scenie wydarza.
Zobaczyć i posłuchać,
no oczywiście, że tak, bo tam się dużo dzieje i w sferze takiej audialnej, w sferze wizualnej.
Tak.
To nie tylko aktorska gra, tylko tam w trzech aktach. Tak
to
jak
są
to
trzy
też
spektakle tak naprawdę. Jeden taki dramatyczny, według reguł teatru dramatycznego, drugi w zasadzie jest związany mocno ze sztuką wideo, a trzecia część jest tańcem po prostu.
Tak, narracja podporządkowana niejako temu, jak to się odbywa w książce, bo tam też są jakby te trzy akty. Czyli ty, domyślam się, że tutaj też miałeś jakąś swoją rolę, czy nie wiem, instruowałeś, pomagałeś Dominice Bednarczyk w kontekście swoich doświadczeń, swojej wiedzy o pansori.
Oczywiście mieliśmy próby muzyczne, do których jeszcze dołączyła Ala Szczegielniak, która gra na bębnie Soribuk. To jest też koreański bęben, tradycyjny. Tym razem zakupiłem go już na własny użytek, ale też w trakcie spektaklu. Także stworzyliśmy taki dosyć niecodzienne trio, które można usłyszeć w teatrze, czyli śpiewaczka pansori, Ala, która gra na soribuku. W zasadzie do pansori akompaniuje się akompaniuje się na soribuk. I ja tam na tym Komungo jeszcze gram parę dźwięków w trakcie.
Rafał Mazur, wegetarianka na deskach Teatru w Krakowie imienia Juliusza Słowackiego w reżyserii Pawła Miśkiewicza.
Tu Radio Kraków Kultura.
Rafał Mazur w studiu Radio Kraków Kultura. Rozmawiamy o wegetariance, która na deskach krakowskiego teatru, ale też o książce. Tutaj trochę poza anteną ja tak wspomniałam, że trzeba by w takim razie odświeżyć sobie wegetariankę i udać się do teatru w styczniu. Tak. A ty mówisz, że niekoniecznie.
Polecam odwrotnie. To znaczy tym, którzy już czytali książkę, to polecam nie odświeżać przed spektaklem, no bo to są jednak odrębne rzeczy. I polecam ten spektakl oglądnąć na świeżo, a później sobie wrócić do książki. A tym, którzy nie czytali książki jeszcze, to nie wiem, co polecić, prawdę mówiąc. Ja pewnie bym przeczytał książkę i poszedł na spektakl, ale z drugiej strony fajnie byłoby też zobaczyć spektakl nie bezpośrednio po lekturze, więc w związku z tym, że spektakle mamy w drugiej połowie stycznia, to czytajcie książkę teraz.
Szybciutko.
Szybciuteńko. Skończcie w ciągu 2 dni, bo nie jest super gruba i po prostu później pójdźcie na spektakl za ponad miesiąc, to będzie okej.
Tak, a to jest taka literatura, która niesamowicie wciąga i rzeczywiście czyta się to niemalże od ręki.
No na raty to się nie da zrobić.
Nie da się zrobić.
Wchodzisz i czekasz aż do końca.
Tak, no właśnie, książka o buncie, opowieść o buncie, o waleniu się tego wszystkiego dookoła przez taką w sumie bierną postawę, ale postawę buntu, bardzo stanowczą.
No to są różne interpretacje tego, co tam jest zapisane. No większość, jak zauważyłem, no bo oczywiście w trakcie pracy nad spektaklem bardzo dużo żeśmy o tym rozmawiali. Większość z nas, czyli Europejczyków, nie dostrzega bardzo wielu rzeczy, których ja na przykład widzę, no bo mam taki dosyć spory background dotyczący kultury i filozofii Dalekiego Wschodu, ale mniej więcej zgadza się zrozumienie w tym, że to jest rodzaj sprzeciwu, bo bunt wydaje mi się słowem bardziej, który mi się kojarzy z rewolucją.
Tak.
Han Kang nie pisze o rewolucji.
Tak.
Yonghye nie jest rewolucjonistką. Yonghye po prostu nie potrafi, nie chce zaakceptować czegoś i wybiera inną drogę. Na Dalekim Wschodzie jest taka tradycja dosyć poważna, że jeśli się nie zgadzasz z cesarzem, z kulturą, z wzorcem, to po prostu odchodzisz w góry. Nie walczysz z tym, ponieważ no, wydaje się, że założenie jest takie, że system ma bunt wpisany w siebie i go zagospodarowuje. Dlatego nie ma sensu tego robić. Po prostu odchodzisz. No i to jest mniej więcej to.
Nie będziemy może głębiej o tej literaturze rozmawiać. Każdy rzeczywiście powinien sięgnąć po tę książkę, zapoznać się. Natomiast ja obiecałam, że będziemy rozmawiać o tym teatrze i o muzyce w teatrze. Jesteś odpowiedzialny tutaj właśnie za tę warstwę muzyczną. Jak wyglądało przygotowanie do stworzenia tego wszystkiego, co później słyszymy podczas spektaklu? Praca w ogóle nad tym wszystkim? Twoja rola tam?
No. W tym spektaklu dosyć dużo musiałem komponować, co mi się nie zdarza w teatrze zbyt często, bo cały pomysł mój na teatr jest taki, żeby wprowadzić do niego muzykę spontanicznie improwizowaną. I tak się zaczęło, bo Paweł Miśkiewicz po prostu przyszedł na koncert, który grałem ponad 10 lat temu z Kirem Neringerem. I później poprosił organizatorów o telefon do mnie. I tak się zaczęła nasza współpraca. De facto chodzi o to, że w każdym spektaklu albo sam gram, albo biorę jeszcze improwizatorów, którzy no nie mają muzyki zakomponowanej, bo po to biorę improwizatorów, żeby improwizowali. I oni na bieżąco wytwarzają muzykę i dźwięki, według oczywiście pewnych wskazówek, które są konieczne ze względu na to, że teatr ma swoją formę. Nie musimy jakoś do tego się odnosić, ale muzyka jest spontaniczna wciąż. Chodzi o to, żeby trochę rozbić tą formę teatralną. W wegetariance dużo komponowałem, bo cała druga część jest z muzyką elektroniczną, mechanicznie odtwarzaną. Ale w pierwszej i trzeciej części gram z muzykami na żywo i muzyka jest improwizowana. To znaczy oni nie dostali ścisłych wskazówek dotyczących tego, co mają robić. Reagują na bieżąco z tym, co robią aktorzy. Aktorzy, no przynajmniej takie jest założenie, ale robią to. Słyszą, co się dzieje i troszkę za każdym razem inaczej funkcjonują w przestrzeni.
No właśnie, aktorzy przyzwyczaili się już do takiej pracy z tobą. Jak wygląda ta interakcja, no właśnie, z tym, co się niespodziewanego może w muzyce wydarzyć?
Zazwyczaj musimy spędzić trochę czasu na docieraniu tego. W sensie na próbach improwizujemy. No. Ja przede wszystkim, albo jeszcze jak muzycy dołączają. No to nie jest rzecz, jak zauważyłem, która jest dosyć powszechna, bo nawet jeśli tam muzyka w teatrze nie zawsze jest tak komponowana, że później muzycy wykonują ją z nut, to jednak jest ściśle uformowana. I praca z improwizatorami nie jest dla aktorów taką oczywistością. To znaczy z takimi improwizatorami, bo wszędzie funkcjonuje słowo improwizacja. Aktorzy też improwizują. Natomiast są to rzeczy bardzo formalne, bardziej jak improwizacja jazzowa albo na przykład w muzyce barokowej czy renesansowej, prawda? My się zajmujemy trochę innymi rzeczami. Mówię o improwizatorach, którzy zajmują się improwizacją swobodną, spontaniczną. No i co jest najbardziej jakby dostrzegalne, wydajemy całą masę bardzo dziwnych i niesamowitych dźwięków, ale za to bardzo ściśle podążamy. Wiesz, miałem takie doświadczenie dosyć wyraziste z poprzedniego spektaklu. Z Pawłem robiłem w Poznaniu Koko, czyli bałkańska operetka według Witkacego. I tam po jednej z takich pierwszych prób podsłuchałem, jak jeden aktor do drugiego mówi, wiesz co, to jest zupełnie niesamowite. Ja miałem wrażenie, że ten facet gra tylko i wyłącznie dla mnie. Taka była ścisła interakcja, nie? No i tak się dzieje. I to są takie doświadczenia, które jakby wypracowują nowy model trochę pracy. I później w inny sposób, zarówno my improwizujemy już w trakcie spektaklu, bo jakby słychać i czuć, że aktorzy są w interakcji. I oni też troszeczkę inaczej zaczynają funkcjonować. To już po prostu przestaje być ilustracją. Taką, że aktor ma tam swoje rzeczy wypracowane i może na różne rzeczy zwracać uwagę, a muzyka mu sobie tam płynie z tyłu. Muzyka staje się tak samo ważnym elementem, jak przedmioty, które stoją mu na drodze i które on musi ominąć albo przeskoczyć, albo przestawić, coś z nimi zrobić, i tudzież inni aktorzy, z którymi musi wejść w interakcję, więc on wchodzi z tymi dźwiękami w interakcję również.
Niesamowite. To chyba pięknie obserwować, jak jakaś taka swoja idea, która kiedyś gdzieś w twojej głowie się pojawiła, że ona ma szansę się rozwijać, rzeczywiście funkcjonować i zaistnieć właśnie w trochę nowym środowisku, stworzyć jakieś nowe sytuacje.
Tak, tak. Mi się to bardzo podoba i to w ogóle jakby tak czuję, że ten kierunek działania ze spontanicznością i improwizacją, że ten kierunek działania teraz najbardziej mnie interesuje, żeby wyjść z kręgu muzyki improwizowanej, znaczy rozszerzyć pole działania tego wszystkiego. No. Tak jakby to sobie wymyśliłem i próbuję realizować. No.
To jest też takie wymagające, ponieważ wymaga od ciebie tego, żeby chyba od samego początku gdzieś tam z tymi aktorami, reżyserem, wszystkimi, którzy pracują nad spektaklem, być.
Tak, to też jest rzecz, na którą mi kiedyś kolega aktor zwrócił uwagę, że jesteś strasznie dużo z nami. Zazwyczaj kompozytorzy przyjeżdżają, oglądają, wracają za jakiś czas. No nie mówię, że wszyscy, to jest oczywiście, ludzie różnie pracują, nie? Ale generalnie ja spędzam te 3 miesiące, przy większości spektaklu, no to spędzam 3 miesiące na próbach. Zaczynam słuchać ich, kiedy oni czytają jeszcze teksty, nagrywam sobie nawet, poznaję ich głosy, a później zaczynam grać, improwizując na mojej basówce, często jeszcze w fazie, kiedy oni nawet na sceny nie wchodzą, tylko czytają te teksty. To są próby czytane. I natychmiast nawiązujemy jakieś kontakty, prawda? Coś się zaczyna dziać ze słuchaniem i z dźwiękiem. No tak, to jest praca na 3 miesiące, tak jak oni wszyscy. Mhm. Bo tyle mniej więcej trwa przygotowanie standardowe spektaklu w teatrze teraz.
Aktorzy podchodzą do ciebie, rozmawiają o tym, co dla nich to znaczy, jaka dla nich to jest praca, jak się z tym wszystkim czują?
Tak, często. Często, no, najczęściej mówią, co im się podoba, a co nie. ale po jakimś czasie w ogóle jakby znikają tego rodzaju jakby wyrażanie doświadczenia, czy coś się podoba, czy nie. Po prostu nagle okazuje się, że ja również mam takie wrażenie, że nie pamiętam, co było, natomiast pamiętam, że mnie na przykład poniosło, nie? Że to może płynąć. Że tam, dzięki tej muzyce gdzieś to popłynęło inaczej jakoś, niż gdybyśmy tylko i wyłącznie czytali tekst. I czują to ewidentnie.
Tu Radio Kraków Kultura.
Rafał Mazur w studiu Radio Kraków Kultura. Rozmawiamy o muzyce, warstwie muzycznej do spektaklu Wegetarianka, który na deskach Krakowskiego Teatru imienia Juliusza Słowackiego jest. Rafale, wspomniałeś o tym, że tutaj pojawiła się też ta część zakomponowana z twojej strony.
Tak.
To też jest coś nowego, no bo do tej pory jednak funkcjonowałeś w tej sferze właśnie improwizowanej na deskach teatru.
Ale ja bym nie stwierdził, że to są jakieś wyszukane nieprawdopodobnie kompozycje. To jest muzyka stworzona na syntezatorach elektronicznych, rodzaj bardziej ambientu, albo jak ja to nazywam, pejzażu dźwiękowego. I ja takie rzeczy już robiłem, chociażby właśnie na koncert filozoficzny, gdzie oprócz muzyków grających, tudzież kogoś, kto przedstawia tekst, cały czas z głośników są jakieś dźwięki. Więc no, nadal nie uważam się za kompozytora. Uważam, że komponowanie muzyki to jest inny sposób funkcjonowania niż spontaniczne jej tworzenie. Ciągle zgłębiam ten temat i mam coraz więcej argumentów, bo to jest temat, który również na świecie znowu odzyskuje wśród badaczy jakby wigor. No więc nie jestem kompozytorem, aczkolwiek czasem mi się zdarza zrobić tak, że ta muzyka jest w jakiś sposób zanotowana albo raczej zapisana i tu są zapisane już po prostu dźwięki, a nie instrukcje, co z tym robić. No i te dźwięki mogą być odtwarzane. I tak rzeczywiście jest, tak jest w całym spektaklu, bo te dźwięki pojawiają się właśnie nie tylko tej części, gdzie tylko one są, ale również tam, gdzie gramy. Są jakby dodatkową warstwą dźwiękową.
To zresztą chyba mniej cię interesuje, chociaż to też pozwala na to, że można tę muzykę tworzyć jakby i zostawić ją gdzieś tam, ona funkcjonuje później w tym teatrze i można przejść do kolejnej sztuki, można pewnie robić więcej i zupełnie inaczej, tak jak Dominik Strycharski, który też u nas będzie gościł, przecież można później być w trzech miejscach jednocześnie podczas spektakli.
Dominik jest mistrzem w tych sprawach i on tej muzyki tworzy olbrzymią ilość. No i tworzy ją niezwykle fajną i skutecznie to robi. Także rzeczywiście myślę, że bycie w trzech miejscach naraz to dla Dominika jest jak dla nas po prostu kichnąć. No. W tym sensie, że wydaje mi się, że on stworzył w ogóle już jakąś olbrzymią ilość tej muzyki i w wielu miejscach funkcjonują spektakle z jego dźwiękami. Dominik oczywiście czasami również robi to na żywo, nie? Ale też często po prostu zostawia muzykę.
Ty natomiast jesteś obecny i ta obecność jest ważna.
Ja jestem na każdym spektaklu. Znaczy, no nie zawsze. Z Anią Gryszkówną zrobiłem dwa spektakle, gdzie była muzyka tylko i wyłącznie odtwarzana mechanicznie, no ale to ze względów zupełnie takich, no założenie takie było, związane ze sposobem realizacji sztuki. Natomiast we wszystkich spektaklach Pawła gram zawsze.
A twoi towarzysze, którzy towarzyszą ci na scenie, którzy też grają, jak ty z nimi się dogadujesz? No bo jednak to jest twoja koncepcja, ty jesteś tutaj jakby przewodnikiem, ty to rozgrywasz, a jednak improwizujecie, czyli ty im zostawiasz jakieś wskazówki, jakoś rozmawiacie sobie o tym, co ma się wydarzyć?
No tak, to jest rodzaj, ja to nazywam kompozycją dla improwizatorów, czyli komprowizacją. Z improwizatorami jest tak, że im nie trzeba mówić, co mają grać. Natomiast trzeba ich wrzucić w jakieś warunki i oni na te warunki reagują. Więc w tej sytuacji, oprócz tych warunków zewnętrznych, które są bodźcami do tego, co oni mają robić, takimi jak aktorzy, scenografia, światło i w ogóle cała ta atmosfera, jest również pewna, no, trochę moich instrukcji. Typu, panowie, tu nie za głośno. Albo tutaj, Kuba, tutaj dla ciebie wiatr w żagle, Tomek, siedzisz cicho. Czy coś w tym stylu. Takie w zasadzie rodzaje takich bardzo delikatnych instrukcji, nie mówiące dokładnie, co należy robić na instrumencie, tylko w jaki sposób funkcjonować w całej strukturze. I to wystarcza. To wystarcza, bo staram się brać ludzi, o których już wiem, jak grają i co robią. Więc to wystarcza i oni już reagują sobie na to, co się dzieje i wszystko płynie.
Ty podczas takiego spektaklu potrafisz się jakoś jakby dystansować? Czy jakby cały czas jest to praca na takich też wysokich emocjach?
Na wysokich. Nie wiem, czy emocjach. Natomiast na wysokim sposobie percepcji, nie chcę powiedzieć koncentracji, ale to jest taki specyficzny stan, kiedy improwizujesz już naprawdę zaawansowanie, to jest, no ja bym to nazwał stan umysłu. Więc owszem, funkcjonuję w takim stanie umysłu jak na koncertach, jak w sytuacjach, kiedy muszę bardzo szybko i spontanicznie improwizować.
Rozmawialiśmy kiedyś o tym, ale to nie tutaj na antenie, że w utrzymaniu takiej koncentracji, no być może...
No właśnie,
to
stan umysłu.
Stan umysłu, no właśnie, takiego stanu umysłu, tego skupienia.
Tak.
W tym pomagają ćwiczenia. U ciebie to jest tai chi.
Tak, ja ćwiczę tai chi. No tak, bo to jest jakby sposób funkcjonowania zgodny z koncepcjami dalekowschodnimi, w których umysł jest nierozdzielny z ciałem. Tam nie ma tego tak zwanego rozcięcia metafizycznego, jak mówi taki francuski filozof François Julien, który jest no, kartezjanizmem, prawda? Czyli rzecz rozciągła i rzecz myśląca, res extensa, res cogita. I po prostu, kiedy ćwiczysz ciało, również ćwiczysz umysł. Kiedy panujesz nad ciałem, panujesz nad umysłem. I to są oczywiście o wiele bardziej skomplikowane rzeczy, niż ja teraz szybko mówię hasłami, ale de facto tak jest. I przez trening tai chi, cielesny czysto, trenujemy również wejście w pewien stan umysłu, o którym właśnie mówimy. To jest ten stan umysłu, który pozwala w pewien sposób percypować rzeczywistość i bardzo szybko wchodzić w nią w rodzaj interakcji, który oni nazywają, my też zresztą, harmonią, czyli podążać razem z tą rzeczywistością, co jest moim zdaniem podłożem w ogóle całej sztuki improwizowania. No i tutaj czy w takim razie pomaga po prostu.
Sztuki improwizowania i sztuki życia chyba w ogóle.
No są takie, to już jest nurt w badaniach nad improwizacją. Są tacy ludzie, którzy zajmują się, nazywa się to Everyday Life Improvisation. Założenie jest takie, że rzeczywistości nie da się do końca opanować i zmechanizować, w związku z czym ona nas co chwila zaskoczy. W takich najprostszych rzeczach właśnie, jak jedziemy tramwajem i możemy przeoczyć nasz przystanek z różnych powodów, bo na przykład nam się przyśnie. I co? No i trzeba natychmiast improwizować. My nie mamy planu na to, prawda? Nie przygotowaliśmy się na to. Musimy coś zrobić. I takich rzeczy nam się wydarza w życiu multum każdego dnia. Oczywiście jesteśmy już tak za pan brat z tym i uważamy to za tak normalne, że jakbym powiedział, szanowni państwo, wszyscy improwizujecie codziennie, no to i porównał to do tego, co ja robię na przykład na scenie, no to wszyscy by się tak uśmiechnęli z politowaniem być może. Ale właśnie to jest to. To są improwizacje, czyli reakcje na to, że rzeczywistość nas zaskakuje, że jest nieprzewidziana, ponieważ improwizus po łacinie znaczy nieoczekiwany. No wiadomo, że mamy plan na życie i nawet na dzień, nawet na najbliższe parę minut, prawda? My będziemy rozmawiać, za chwilę zrobimy przerwę, być może porozmawiamy jeszcze raz i być może się zdarzy za chwileczkę coś, czegoś, żebyśmy nie oczekiwali. Natychmiast na to zareagujemy, prawda?
To prawda. Rafał Mazur. Rafale, ja się zastanawiam, co teraz u ciebie na książkowym piedestale leży, tudzież co zostało w twojej głowie, bo apetyt pewnie rośnie w miarę jedzenia, skoro z tą wegetarianką się udało i gdzieś tak. Ona na deskach teatru się pojawiła. To zastanawiam się, co gdzieś tam w twojej głowie teraz krąży w tym kontekście literackim.
Wiesz co, no literatura to jest teraz rok spędzony. To się nazywa chyba rok spędzony z roślinami. Nie pamiętam nazwiska autorki, też Koreanka. Niedawno wydana książka, zresztą pani była tydzień albo dwa tygodnie temu w Warszawie na wieczorze autorskim. To jest taki dziennik osoby, która opiekuje się kwiatami i ma ich dużo w domu. No dopiero zacząłem, jestem w drugim rozdziale, a skończyłem Ayakode, czyli drzewa. One zostały popularne dzięki filmowi Perfect Days. Ale książki to teraz na mnie czekają innego rodzaju, jak na przykład, nie pamiętam tytułu, bo kupiłem ich dużo. Jest taki autor, który się nazywa naukowiec sam polski. On twierdzi o tym, że człowiek nie ma wolnej woli. Ale no, czytam teraz książki o pracy mózgu i o tym, jak bardzo funkcjonujemy nieświadomie. Ponieważ dla mnie to są kluczowe rzeczy dotyczące właśnie tego, skąd czerpiemy to coś, dzięki czemu tak skutecznie i szybko potrafimy dostosować się do okoliczności, których nawet często nie jesteśmy świadomi. No bo okazuje się, że jako organizmy, jako istoty funkcjonujemy w dużej mierze zgodnie z pewnymi danymi, które są przetwarzane przez nasz mózg, ale my nie jesteśmy tego świadomi. A to ewidentnie determinuje nasze działanie, czego też nie jesteśmy do pewnego momentu świadomi. No, takimi rzeczami się teraz zajmuję, jeśli chodzi o czytanie.
Rafał Mazur w Radio Kraków Kultura, autor muzyki, improwizator i filozof. Jak to słyszeliście, drodzy państwo, Mirabelka cichutko siedziała sobie z boku. Dziękujemy wam bardzo za wizytę i te opowieści.
Dziękuję bardzo.
I zapraszamy do teatru oczywiście na wegetariankę.
Koniecznie.
Tu Radio Kraków Kultura.